Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj świętego Łukasza, ewangelisty, a więc myślimy dzisiaj o pracownikach służby zdrowia, o lekarzach, ale o pielęgniarkach, o wszystkich, którzy związani są ze służbą zdrowia i wykonują tę piękną pracę, trudną, ale piękną pracę na rzecz ludzi chorych, cierpiących. Dzisiejszy temat właśnie też jakoś związany jest, nie jakoś, ale związany jest właściwie z tym dniem, ze służbą zdrowia, bo dzisiaj będziemy mówili o cierpieniu. A temat naszego spotkania dzisiejszego to Salvifici Doloris, list Ojca Świętego Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie cierpienia ludzkiego. Naszymi gośćmi jest pani doktor Beata, doktor nauk medycznych Beata Brożek. Witam panią doktor.
Witam serdecznie.
Oraz ksiądz profesor Dariusz Zagórski. Witam księdza. Profesora.
Witam serdecznie, pozdrawiam również.
Ksiądz profesor jest diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, a więc odpowiednie dzisiaj osoby w audycji jakoś tak będziemy nawiązywać do Dnia Służby Zdrowia na pewno w naszej rozmowie. Chociaż takim głównym celem naszego spotkania dzisiejszego jest tak używa się takiego ładnego pojęcia, pochylenie się nad tekstem listu Ojca Świętego Jana Pawła II na temat sensu ludzkiego cierpienia. List zatytułowany Salvifici Doloris. Można by uzasadniać, dlaczego chcemy o tym mówić? Pierwsze uzasadnienie już podaliśmy. Dzisiaj święto pracowników służby zdrowia, ale też przecież jeszcze trwa rok Jana Pawła II, prawda, moi mili goście? Chcieliby
tak,
państwo na temat uzasadnienia coś powiedzieć?
Nie, no myślę, że w ogóle ten czas, w którym jesteśmy teraz i to rzeczywiście związane, te wydarzenia związane z rocznicami Jana Pawła II, no
tak.
to jest istotne. Dlatego bardzo dobrze, że tutaj pani zechciała jakoś przywołać tekst tego listu i że jakoś on dzisiaj też wybrzmi, bo myślę, że to list już dawno przecież napisany.
W 1984 roku.
Tak jest, w 1984 roku, w lutym wydany. Natomiast my tak jakoś chyba czasami za mało sięgamy do tego skarbca Kościoła, jaki nam jeszcze Jan Paweł II pozostawi.
Chociaż myślę, księże profesorze i pani doktor, że kiedy myślimy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, to przywołujemy te jego zachowania, postawy wobec osób chorych, niepełnosprawnych. Pamiętamy, że od początku przecież, od początku swojego pontyfikatu, osoby, mówiąc najogólniej, słabe, były zawsze blisko niego, prawda? Nawet zdaje się, że w pierwszym wystąpieniu takim oficjalnym powiedział, że moja siła w was. Prawda?
Tak, tak, to prawda. I wiele razy też mówił o tym, jakby pokazując tę wartość cierpienia i ludzkiego kroczenia czy w cierpieniu ku słabości, ku umieraniu również. No wiele razy, nawet jako jeszcze młody człowiek, można powiedzieć, jako młody papież, wiele razy też mówił o tym, żebyśmy go wspierali w tych jego wysiłkach, znając słabość swoją fizyczną, na którą zostały złożone tak wielkie zobowiązania, wielkie wyzwania.
Pani doktor, czy pani chciałaby coś dorzucić do naszej wypowiedzi?
Tak. No, w takim dniu, kiedy myślimy o służbie zdrowia, nie sposób nie pomyśleć o pacjentach, bo służba zdrowia to nierozerwalnie
nie jest pacjent. Sama dla siebie, tak.
Tak, tak. Mm. Tylko w kontekście obecności pacjentów nasze istnienie ma sens, ma zasadność. Jeżeli pacjent, to co najtrudniejsze w rzeczywistości pacjenta, cierpienie. Jeżeli cierpienie, To cóż, no, w kontekście najlepiej rozpatrywać w kontekście dokumentu, którym właśnie jest list apostolski. Jest to pewnie pierwszy i chyba jedyny taki całościowy dokument dotyczący cierpienia.
Tak. Chociaż pani doktor i księże profesorze, ja tutaj przywołam może kilka dokumentów takich zwartych pozycji, które mówiły jednak o człowieku słabym, najogólniej mówiąc. Zresztą Ojciec Święty używa często tego pojęcia. Pierwszy taki dokument to był już, patrzę w moje notatki, wydana encyklika Dives in Misericordia w 1980 roku. Następnie właśnie ten list, o którym będziemy zaraz...
Czwartym i później piątym.
Tak. W 1985 roku została powołana dykasteria do spraw służby zdrowia, prawda?
Tak, tak. W 1985 roku kolejny list do Lentiu Chowinum.
Tak.
To też, wydaje mi się, to też bardzo ważny dokument, na mocy którego Jan Paweł II ustanawia papieską komisję duszpasterską pracowników służby zdrowia. Jest to niejako rozszerzenie i udoskonalenie zasad opieki duszpasterskiej nad personelem medycznym, nad chorymi.
Tak.
Także ta droga Ojca Świętego, jego dokumenty ciągle powracają do problemu chorych, do problemów cierpienia. Ja takie chciałam na wstępie właśnie przytoczyć słowa Ojca Świętego, niesamowite zresztą, które wypowiedział po kolejnej operacji w poliklinice Gemelli, kiedy papież mówi: zrozumiałem, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza.
Tak.
Trzeba było wprowadzić go przez cierpienie.
Osobiste doświadczenie.
Także
tak, bo...
proszę sobie wyobrazić, jaką wagę przywiązywał papież do cierpienia, do w ogóle zjawiska choroby, obecności ludzi chorych w Kościele.
Tu jeszcze, wydaje mi się, księże profesorze i pani doktor, trzeba przywołać datę ustanowienia Światowego Dnia Chorego, prawda? 93 rok. Kiedy Ojciec Święty w tym dokumencie na ustanawiającym Światowy Dzień Chorego powiedział, że miłość do cierpiących jest znakiem i miarą cywilizacji, tak? Jakiejś poziomu cywilizacji, prawda?
Tak.
I chyba taki ostatni, taki jeszcze jeden dokument, to tylko dla porządku podajemy, bo może ktoś z radiosłuchaczy będzie chciał jakoś swoją wiedzę poszerzyć, poszukać w tych dokumentach, które teraz jakoś tak wymieniamy. Evangelium Vitae w 1995 roku, dokument, który mówi w ogóle o wartości nienaruszalności życia ludzkiego, dotyka również problemów cierpienia.
Tak. Kto wie, ja pozwolę sobie dorzucić do tego, co i pani doktor powiedziała i pani Barbara, że papież być może też mógł korzystać z myśli, a na pewno korzystał, bo przecież doskonale znał świętą Faustynę i taka piękna fraza, którą można przywołać, że święta Faustyna mówi, że aniołowie gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli. Pierwszej to jest przyjmowanie komunii świętej, a drugiej to jest cierpienia, więc to też jest niezwykła sprawa dwóch największych, znaczy ogromnych rzeczy Eucharystii, największej rzeczy świętości Kościoła, skarbu Kościoła i drugiej widać też skarbu jakiegoś.
Tak.
My zresztą o tym mówimy, że cierpiący, chorzy to jest nasz skarb.
Skarbem Kościoła.
Czyli tak.
Ale proszę, księdza profesora powiedział, ksiądz teraz taką frazę wypowiedział, która jest bardzo trudna, bardzo trudna. Jak to dziękować za cierpienie? Może przejdźmy właśnie do listu Salvi Fidi Doloris.
Dobrze.
Zobaczymy, jak cierpienie, może definiuje to niedobre słowo, ale w tej chwili nic nie nasuwa mi się lepszego. Jak Ojciec Święty mówi o cierpieniu? Na pewno mówi, że cierpienie to nie tylko choroba, chociaż tak utożsamiamy przeważnie.
Tak.
Pani doktor?
Tak, ja myślę, że i mam nadzieję, że potraktujemy to tak całościowo, ten dokument, bo ktoś, kto może nas słucha w tej chwili, jest osobą cierpiącą, chorą przewlekle, pomyśli sobie, no dobrze, no zebrało się grono trzech w miarę zdrowych
i mądrują się
osób
na temat cierpienia.
Tak, i będą zaraz mi tutaj mówić, że ja mam dziękować za dar, którym jest moje cierpienie. Trzeba to rozpatrywać właśnie w kontekście całego dokumentu. Papież zdaje sobie sprawę, i zresztą na wstępie i w pierwszym rozdziale przedstawia ten problem cierpienia. Cierpienie, żeby nie było tutaj żadnej wątpliwości, cierpienie obiektywnie jest złem. To jest jakieś zło, które nas dotyka. Natomiast papież przedstawia problem cierpienia w ujęciu właśnie ewangelicznym, w ujęciu krzyża Chrystusowego, gdzie to cierpienie zostało nobilitowane. Gdzie przede wszystkim papież stara się zwrócić uwagę, że ważne jest oczywiście dla w ujęciu jednostkowym to, że się cierpi, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, jak się cierpi. Mm-hmm. I tutaj papież stara się pomóc ludziom cierpiącym w przeżywaniu cierpienia, jak również ludziom opiekującym się, bo myślę, że do tego jeszcze dojdziemy.
Tak, oczywiście.
Jak właściwie prawidłowo podchodzi do człowieka cierpiącego.
Tak. Księże profesorze, nasuwa się pewnie takie nieodparte pytanie, jak cierpienie pokazywane jest w Biblii, bo wiadomo, Stary Testament to taka ikona, to Hiob, prawda? Ale
tak,
czy
oczywiście.
Są jeszcze jakieś Nowy Testament, to ja nie specjalistka, myślę sobie te liczne uzdrowienia, które Chrystus dokonywał, prawda?
To znaczy, rzeczywiście cierpienie w Biblii, możemy powiedzieć, ono jest wszechobecne. Dlaczego jest wszechobecne? No bo człowiek doświadcza cierpienia,
tak.
A Biblia jest jednak odbiciem tej rzeczywistości
boskoludzkiej,
księgą o losie człowieka właśnie. Natomiast rzeczywiście Księga Hioba, ona nie daje oczywiście wszystkich odpowiedzi, ale daje odpowiedź na to, że jest coś takiego jak cierpienie, które niezawinionym jest cierpieniem, prawda? Bo my czasami mówimy, no dobrze, ten był złym człowiekiem, to teraz można by mu przypisać, że kara za grzech jego, za jego złe postępowanie. I tak próbujemy sobie to tłumaczyć, jakby cierpienie rzeczywiście było tylko czymś takim. Natomiast jednak cierpienie w wypadku, czy w przypadku, które ukazuje Pismo Święte, to jest również to cierpienie nieuzasadnione, cierpienie, które jest niezawinione, prawda? Cierpi małe dziecko dzisiaj, doświadcza choroby śmiertelnej. Pytanie, które ciśnie się na nasze usta, dlaczego, jak to możliwe? I właśnie papież też zwraca w tym swoim dokumencie, w swoim liście uwagę na to, że my będziemy pytali nie ludzi, ale samego Boga.
Właśnie.
Zadamy to pytanie prosto i pytanie teraz, pamiętam taki wykład z psalmów, który mieliśmy znakomity i ta księga psalmów, która jest również takim, można powiedzieć, sposobem, stylem wypowiadania się człowieka wobec Boga. I człowiek będzie wołał głosem, Panie, jak długo nie będziesz o mnie jeszcze pamiętał, jak długo jeszcze będę cierpiał, jak długo będę doświadczał tych słabości.
Z głębokości wołam do Ciebie.
Głębokości, oczywiście, więc Pan Bóg jakby dopuszcza nawet możliwość zapytania Go. My Go pytamy, ale przecież On wie, że my chcemy zapytać. A kogo mamy pytać, jak nie tego, który, jeśli wierzymy, że jest Bóg, jeśli wierzymy, że On jest, kieruje naszym losem i jest w stanie nas wspierać we wszystkim, to będziemy prosili, prawda, Jego o wsparcie.
Tak. Ja myślę, księże profesorze i pani doktor, że to pytanie kierowane do Boga zadają ludzie również, którzy jakoś tak odchodzą od Boga, że to jest taka instancja, którą jedynie możemy zapytać, prawda?
Tak, tak. No i to, co pani doktor wspomniała, to jest rzeczywiście, my jesteśmy dzisiaj, zobaczmy na antenie, trójką przyjaciół Hioba, prawda, siedzących
tak.
w studio i doradzamy Hiobowi, co on ma robić. Jeszcze mówimy, że to jego cierpienie, czyli każdego
może
człowieka
sobie zasłużył.
Tak, że może sobie zasłużył, że może ktoś w jego rodzinie. Będziemy doszukiwali się. Odpowiedź tej księgi jest jedna, ona nie wyjaśnia wszystkiego. Jest coś takiego i tylko Pan Bóg wie, dlaczego tak jest, jak cierpienie, które jest niezawinionym cierpieniem. To jest tak głęboka jakby no to co mówiłem też, no jeśli to cierpienie siostra Faustyna tak widziała, tak zostało jej objawione, to znaczy, że ono jest również czymś nadzwyczajnym. I nie jesteśmy ludźmi, którzy mówią, ja wiele razy na rekolekcjach mam temat cierpienia. Jak trudno się mówi do ludzi, rzeczywiście człowiek, który jeszcze chodzi, nie, porusza się, nie ma jakichś problemów większych, zdrowotnych, i teraz on ma mówić o cierpieniu, to jest niezwykle trudne i coś, co no, przerasta mnie jako często księdza, który chce w ramach rekolekcji coś o tym
jednak powiedzieć.
Tak,
ale księże profesorze, to nie jest ksiądz profesor w tym odosobniony, bo przecież sam Ojciec Święty Jan Paweł II nawet w tekstach niektórych mówi o tym, jak bardzo był onieśmielony wobec osób cierpiących wtedy, chociaż przecież wiadomo, jaką miał historię życia, prawda? Jakie doświadczenia, śmierć choroba, śmierć mamy, wojna, śmierć taty, śmierć brata. A więc wydawałoby się, że dotykało go cierpienie, a mimo to w takim tekście Wstańcie, chodźmy, w książce, w pozycji zwartej, pisze, że był onieśmielony wobec osób cierpiących dopiero wtedy, kiedy bezpośrednio zetknął się z cierpieniem takim realnym. Zaczął odwiedzać dzięki Hannie Chrzanowskiej, pisze też o tym, błogosławionej Hannie Chrzanowskiej, zaczął odwiedzać środowiska, gdzie mieszkają osoby cierpiące, opuszczone, dopiero zaczął jakoś nabierać odwagi, żeby mówić
pani
o
Basiu,
tym, tak?
Ja pani Basiu rozumiem, o czym pani mówi, o tyle, że pewnie i pani doktor, kiedy jest wśród chorych,
tak.
I powiedzmy my, kiedy, ja pamiętam czasy seminaryjne, w seminarium w Pelplinie wtedy jeszcze miało za murami jakby w części dawnego
ksiądz
seminarium.
Ksiądz mówi o Bielawkach?
To o Bielawkach też mówię, tak? Aha. Bo do Bielawek też udawaliśmy się pieszo, rzeczywiście chodząc do... Tam mówiliśmy, są dziewczęta w Bielawkach, natomiast chłopcy byli w tej części seminaryjnej.
Właśnie,
I wiecie, kiedy się wchodziło, nawet pamiętam, takie padło pytanie, czy chcecie tam wejść. Zobaczyć, jak ludzie cierpią, jak wyglądają ludzie doświadczający, nawet nieświadomi już może, bo część z tych osób była już nieświadoma tego wielkiego bólu, jakby, którym została, no, który został nałożony na ich barki, to do dziś pamiętam tamto wejście i do dziś pamiętam to onieśmielenie za każdym razem, kiedy jestem wobec człowieka, który cierpi i ja nie wiem, co mu powiedzieć.
No właśnie.
Dlatego mówi się o tej obecności. Może ci przyjaciele Hioba, przepraszam za kolokwializm, za dużo gadali, a za mało z nim byli.
Pani doktor, a pani w doświadczeniu?
Ja chciałam, bo owszem, to określenie przyjaciele Hioba trochę dzisiaj do nas pasuje, ale jest jeszcze druga strona medalu. Mianowicie, i to podkreśla też Jan Paweł II w swoim liście, że w zasadzie każdy z nas na jakimś etapie swojego życia jest dotknięty, był dotknięty albo będzie dotknięty cierpieniem. Jan Paweł II podkreśla, że chodzi nie tylko o cierpienie fizyczne, ale też cierpienie moralne.
Tak.
Więc trzeba sobie uzmysłowić, że cierpienie jest zjawiskiem, jak to papież podkreśla, pierwotnym. Czyli nie tylko chorzy cierpią, tylko tak naprawdę każdy z nas jest dotknięty cierpieniem. Proszę, może nawet to dobrze, że rozmawiamy w takim czasie, jak w tej chwili, doba pandemii i tak dalej. Myślę, że na swój sposób każdy z nas jakoś tam cierpi. Cierpimy poprzez lęk, poprzez strach.
Izolację.
Niektórzy fizycznie poprzez chorobę. Wiadomo, że no, cierpienie fizyczne jest specyficzne i to często nie można tego porównać do innego wymiaru cierpienia, ale ludzie cierpią w różny sposób, prawda? I tutaj właśnie list jak gdyby powstaje po to, żeby spróbować to cierpienie, no, mówiąc tak potocznie, oswoić, ale oswoić to w specyficzny sposób, patrząc na to cierpienie właśnie poprzez słowa, poprzez takie światło Ewangelii.
Tak.
Pani doktor, ja się jeszcze tylko przepraszam,
odnoszę,
bo pani doktor słusznie zauważyła właśnie, bo wielu myśli, że cierpi tylko ten, komu coś boli, prawda, fizycznie. Natomiast my, którzy też jesteśmy w tej chwili, rozmawiamy o tym, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś z nas mówiących, słuchających, nie przeszedł w życiu poważnego tak zwanego bólu duszy, o którym mówi papież. I ta jakby rozległość tego, różność tego cierpienia moralnego, o którym pani doktor wspomniała, wcale nie mniejsza jest niż ten ból fizyczny. Ja pamiętam kiedyś, no nie zdradzam żadnej tajemnicy, ale jeden z pobytów pierwszych na początku kapłaństwa w konfesjonale, gdzie 3 dni potem nie spałem, no kto by wiedział, nawet ten spowiadający się, że ja 3 dni tak. nosiłem jego krzyż.
Tak.
Zdrowy facet, prawda? Zdrowy... Nic tego by nie...
Tak. Ja dziękuję bardzo, że państwo jakoś tak osadzili w kontekście te nasze rozważania, w kontekście też współczesnym, tego, co się dzieje teraz wokół nas i też w kontekście swojego doświadczenia. Pozwolę sobie przywołać malutki cytat na okoliczność tego, że cierpienie to nie tylko choroba, dobrze? Krótko.
Tak.
Cierpienie jest, człowiek cierpi na różne sposoby, nie zawsze objęte przez medycynę, w jej nawet najdalszych rozgałęzieniach. Cierpienie jest czymś bardziej jeszcze podstawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzonym w całym człowieczeństwie. Jakiś pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnienie między cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. Tak, myślę że to ważne, żeby wiedzieć, że bo tak w takim potocznym rozumieniu to myślimy, że kiedy mówimy o cierpieniu, no to o chorobie, prawda?
Tak.
Drodzy Państwo, jest 13:23. Ja już mówiłam, że mamy mało czasu na rozmowę, ale może przejdźmy do nas, bo przecież celem naszego tutaj rozważania, rozmowy nie jest taka no, ścisła analiza tekstu Ojca Świętego Jana Pawła II, ale chodzi o pokazanie tych problemów, które są problemami wszystkich ludzi właściwie, prawda?
Tak.
Powiedzmy teraz o naszych postawach wobec osób, które dotyka cierpienie, które są słabe, mówiąc najogólniej, które no, wzywają nas, to już troszkę tutaj podpowiadam może kierunek rozmowy, ale nie ma co się sugerować tym, co mówię. Jak powinniśmy być wobec osób cierpiących?
No i jakie są nasze postawy, to trochę już Państwo wspominali i myślę, że to każdy ma taki problem, że wobec jakiegoś głębokiego cierpienia stajemy onieśmieleni i czasami po prostu nie wiadomo, co powiedzieć. Natomiast ja bym chciała właśnie jeszcze w kontekście listu Jana Pawła II, który właściwie jest taką matrycą, bo my lekarze, my pracownicy służby zdrowia lubimy posługiwać się algorytmami, standardami i tak dalej. I dla mnie osobiście przesłanie zawarte w tym liście jest takim doskonałym algorytmem, jak powinien się zachować. Myślę, że nie tylko lekarz, bo tutaj papież mówi ogólnie o ludziach, którzy posługują chorym, czy w ogóle wszystkim nas, którzy powinniśmy reagować na cierpienie. Jest tu taka doskonała matryca wskazania, postępowanie samarytańskie. Pierwsza sprawa to jest dostrzeżenie. Wiadomo, że nie każdy. No, przechodziło kilka osób. Dostrzegł to Samarytanin. Ale dostrzeżenie to jeszcze nie wszystko. To, że widzimy, to już jest dużo.
Ale Lewita jeszcze... i kapłan też zobaczyli, prawda?
Tak. No właśnie. Jeszcze potrzeba było trochę empatii. Samarytanin się wzruszył. Zobaczył, odczuł cierpienie tego człowieka. Ale to jeszcze to nie był pełen sukces. Za dostrzeżeniem, empatią jeszcze musi iść działanie.
Działanie, tak.
Działanie, które w konsekwencji rodzi skuteczną pomoc. Także to no, dla mnie osobiście jest to właśnie jakiś taki wzór do naśladowania, sposób postępowania wobec człowieka cierpiącego.
Pani doktora, w takiej rzeczywistości, nie wiem, przychodni, zdrowia, szpitalnej, na ile jest to możliwe?
Otóż tak, czy jest to możliwe mniej lub bardziej, to zależy od sytuacji, to zależy od człowieka, to zależy od dnia. Natomiast wiadomo, że musimy mieć w głowie jakieś schematy postępowania, jakieś ideały, do których chcemy dążyć, do których trzeba dążyć. Także dla mnie jest to uzależnione od wielu różnych rzeczy. Myślę, że jak dla każdego lekarza, pielęgniarki, pracownika służby zdrowia, jest zmęczenie, jest pośpiech, są jakieś nadmierne wymagania, szczególnie właśnie w tym czasie. Natomiast trzeba mieć gdzieś w głowie, gdzieś w sercu taki schemat, do którego codziennie trzeba się jakoś tam dopasować, jakoś weryfikować swoje postępowanie.
Tak. Panie księże profesorze?
To znaczy ja bym chyba też podkreślił do tych rzeczywiście rozważań słusznie tutaj przez panią doktor przywołanych. Myślę, że przede wszystkim naprawdę jeśli chodzi o naszą postawę wobec innych, bo ja wiem, że kiedy miażdży mnie cierpienie duchowe czy fizyczne, nawet jeśli to nie jest jeszcze coś tak wielkiego, to tutaj jest, ja też nie zawsze wiem jak się zachowam. Nie zawsze wiem, jaka będzie moja odpowiedź na to wobec Pana Boga i dlatego tak bardzo podziwiam ludzi, którzy cierpią, którzy znoszą to cierpienie w tym zbawczym wymiarze, również dostrzegając, to oni jakby ofiarowują i łatwiej im znosić, gdy ono staje się rzeczywiście celowe. Natomiast jeśli chodzi o bycie wobec innych, to naprawdę przede wszystkim obecność. Ja myślę, że nie ma nic ponad obecność. Ja wiele razy słyszałem na pogrzebach wyrazy współczucia, kondolencje, no najgorsze z możliwych rzeczy. To naprawdę lepiej nie wypowiedzieć żadnego słowa, bo wystarczy człowiekowi, który oczywiście głęboko przeżywa, nie tylko jakoś płytko, bo to ktoś daleki był, ktoś bliski mu umarł, ktoś bliski odszedł. Cierpi duchowo, to naprawdę być jak można przytulić. Być może słowa jakieś takie przyjdą spontaniczne, Pan Bóg podpowie, ale nie takie bycie, wypowiadanie się, które gdzieś tam w pewne schematy się jakby wtłacza. Człowiek musi po prostu przy cierpiącym być i to już wystarczy. Jak jest, oczywiście działanie, pięknie tam rzeczywiście pani doktor przywoła tą postawę Samarytanina, ale to działanie może przyjść później. Najpierw jest obecność.
Tak. To ta przypowieść o Samarytaninie, miłosiernym Samarytaninie, jak gdyby kończy list Salvi Vita Dolores, jak gdyby pokazuje nam, to jest taka wskazówka, pokazuje nam drogę, jak powinniśmy być właśnie wobec tak. osób cierpiących. Ale jeszcze podczas czytania tego listu kilka razy natrafiłam na takie zdanie, stwierdzenie, takie wręcz zdecydowane Ojca Świętego, że cierpienie człowieka uczy drugiego człowieka miłości, wzywa niejako do miłości. Jak by Państwo to skomentowali?
To ja jeżeli proszę mogę się podzielić, bo potem mi ucieknie myśl, a skoro Pani to wywoła, jest tam właśnie jedno zdanie, które jakoś tak szczególnie mnie uderzyło. Bo wiadomo, że jeżeli coś czyta się w różnych etapach życia i w różnych okolicznościach, to
tak, czasami inaczej to
przemawia do człowieka. Pozwolę sobie przytoczyć takie zdanie, które jednocześnie nie będzie odpowiedzią, bo czasami chorzy ludzie pytają, po co cierpieć, po co to cierpienie? Przecież to jest bez sensu. Przecież z jednej strony tak, no patrząc po ludzku, obiektywnie na sytuację tego człowieka, może tak. Ale Jan Paweł II w swoim liście pisze, cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości. Także to jest ten paradoks, że no, cierpienie w świecie jest potrzebne, jest po coś.
Tak, a z drugiej strony pani doktor i księże profesorze, od razu mi się nasuwają takie różne teksty, które czytałam i dość jakieś pokazujące doświadczenia ludzi cierpiących. Ja już mówiłam kiedyś w audycji o doświadczeniu księdza kardynała Bernardina, który mówił do swoich kapłanów, kiedy sam zachorował na chorobę nowotworową i bardzo cierpiał, fizycznie cierpiał również. Moralnie nie, bo miał poczucie, że jest w tym szpitalu, spełnia swoją rolę wobec innych ludzi cierpiących, ale cierpiał fizycznie i mówił do swoich kapłanów w Chicago, że nie, jakby to powiedzieć, żeby to, to było tak właściwych słów, jakich użyć. Nie opowiadajcie zbyt dużo o sensie cierpienia. Nie wzywajcie chorych do ofiarowania cierpienia, bo oni są teraz w takim stanie, że nie są, nie mogą po prostu wręcz tego przyjąć, jeżeli cierpią fizycznie. Co państwo na to?
Z jednej strony tak, bo wiadomo, że jest taki etap w chorobie, że człowiekowi trzeba dać po prostu spokój i zapewnić opiekę.
Tak.
Medykamenty, kontrola i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę, że potem stopniowo w trakcie trwania choroby, jeżeli to jest choroba przewlekła, przychodzi taki moment, że dobrze jest, tutaj, nie wiem, spotykając dobrego kapelana, pasterza, jakiegoś przewodnika duchowego, który naprowadzi właśnie na taki właściwy sens odczytywania, kiedy służba zdrowia zrobi już to, co do niej należy, czyli w miarę możliwości uśmierzy ból, zapewni poczucie bezpieczeństwa temu człowiekowi, to dobrze jest, jeżeli na tym etapie właśnie mądry kapelan, mądry kapłan wytłumaczy sens cierpienia, sens tego, co się dzieje. Po to, żeby to życie, które no jest uciążliwe, jest czasami straszne, ale żeby było do zaakceptowania, żeby przyniosło ta akceptacja, żeby po prostu przyniosła pokój człowiekowi.
Ale ja myślę też, że ktoś, kto nas jakby spotyka na tej drodze swojego cierpienia i tak jak mówiliśmy, no nawet jeśli to cierpienie trwa dłużej, już można mówić o jego jakimś takim wymiarze, to na pewno on zauważa również w nas tą miłość, która się do niego kieruje. I to nie tylko w wymiarze cierpienia fizycznego. Ja pamiętam, myślę, że to nie jeden kapłan doświadcza tego, tak jak lekarz doświadcza na oddziale, spotyka osoby cierpiące i wzbudza się gdzieś w nich to w lekarzu, pracownikach służby zdrowia ta chęć pomocy, płynąca pewnie z miłości właśnie takiej wewnętrznej. To ile razy zauważyłem, to jest ogromny pewnie dar udzielony przez Boga i spowiednikom i tym, którzy no, mają dar odpuszczania ludziom ludzkich grzechów, kiedy widzą człowieka w cierpieniu, a zwłaszcza tego, który z tego wszystkiego zła, którego gdzieś dotknęło, chce wyjść, to ja pamiętam, choćby to był mój najbliższy przyjaciel, choćby to była mi najbliższa osoba z rodziny, jeśli ona popełniłaby nawet najgorszy grzech, doświadczyłaby związanego pewnie też z tym cierpienia, to wzmaga się niesamowita miłość ku temu człowiekowi. Jak jeszcze bardziej tych ludzi kocham i pewnie spowiednicy to potwierdzą, jak bardzo kocha się człowieka, który cierpi przez swoją słabość i zwłaszcza w momencie, kiedy chce z niej jeszcze się wydobyć, wyjść.
Tak.
Wykopać.
Dziękuję bardzo księdzu. Pani doktor chciała na pewno coś tutaj dopowiedzieć.
Tak, tak. Ja myślę, że tutaj w tym, chcę właśnie zamierzanie tego, co ksiądz powiedział, że tu też ważna jest postawa osoby chorej, żeby właśnie takiego zrozumienia i żeby zauważenia, jak czasami to cierpienie, to no takie, tak jak mówiłam na początku, obiektywne, niby zło, ile dobra potrafi w życiu uczynić. Właśnie przy łóżku chorego czasami spotykają się osoby, które przez wiele lat nie rozmawiały ze sobą, które nie odwiedzały. Dokonują się nawrócenia, dokonują się właśnie spotkania, pojednania. Także czasami trzeba wystrzec się przed takim malkontentstwem. Tutaj ciągle mi się ciśnie na pamięć takie zdanie, które pacjenci stale, zwłaszcza starsi, powtarzają: Panu Bogu starość się nie udała. Ja wtedy powtarzam: udała się, bo jeżeli Pan Bóg jest Panem Bogiem, to znaczy, że udało mu się wszystko. Tylko problem polega na tym, że my patrzymy troszkę w innym wymiarze. My nie dostrzegamy tego, co Pan Bóg chciał nam ofiarować, co Pan Bóg nam daje.
Pani doktor, ja tak sobie myślę z perspektywy osoby starszej od Pani. Myślę sobie, że w kontekście różnych doświadczeń w czasie, które są życiowych, też jeszcze inaczej się patrzy. Właśnie ja mówię w tej chwili tylko o starości, o niczym innym. Że to, jeżeli się mówi z głębi swojego doświadczenia, takiej niesprawności, osamotnienia, utraty wizerunku siebie. Ja pamiętam, moja bliska osoba mówiła mi tak, była już mocno starsza, mówiła mi, że kiedy przychodzi koło lustra, to nie poznaje siebie. Jakie to było dla niej cierpienie.
Kiedy tak, ja rozumiem Pani, bo tak. ja się całkowicie z tym zgadzam, bo to dla wszystkich nas jest trudne. To, żeby to nie zabrzmiało, że my tutaj spotkali się jacyś teoretycy i teoretyzujemy. No
właśnie, nie chciałabym, żebyśmy tylko, byli jednak tymi przyjaciółmi Hioba.
Tylko chodzi o to, bo ja to też zarzucam sobie i myślę, że no pewnie ksiądz też się przyzna do takiego problemu, że my ciągle Pana Boga nie rozumiemy. My ciągle nie rozumiemy koncepcji starości, koncepcji przechodzenia z jednego wymiaru do drugiego, tak samo cierpienia, obecności cierpienia, choroby i tak dalej, i tak dalej. To, że nie rozumiemy, no jest to normalne, bo jesteśmy ludźmi.
A jaka jest, już powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, bo już jest 13:36 minut, ale muszę jednak zapytać, jaka jest odpowiedź ewangeliczna na cierpienie?
To jest,
księże profesorze.
To znaczy, ja myślę, że też pewnie pani Barbara jakby o tym, do tego chce nawiązać, bo mówimy o tym dopełnianiu udręk Chrystusa, tak. Prawda, które się pojawiły w Piśmie Świętym. Co to by mogło być?
Taka I to jest pierwsze zdanie listu, proszę tak, księdza,
to jest
prawda?
Pierwsze zdanie listu, tak. Dopełniać udręk Chrystusa. Ja się też próbowałem
jakoś
nad tym
zastanawiać. Co to, za mało Chrystus cierpiał?
Nie, za mało. Tylko, właśnie. Że chodzi o to, że to cierpienie Chrystusa wymiar miało swój zbawczy w tym, że On kochał człowieka. Gdyby zrobił to samo, ale bez miłości, to by to nic nie znaczyło i pewnie... Natomiast jak to gdzieś też kiedyś sobie tam przeglądając piękną, że zobaczyłem, samo życie weszło w śmierć, czyli ta miłość zmierzyła się z tym złem, z tym brakiem dobra, które gdzieś tam się w naszym życiu również pojawia. I teraz jeśli my, Pan Bóg cierpiał, to jest wszystko wystarczające, nikt by więcej nie musiał tak naprawdę cierpieć, żeby odkupić człowieka, odkupić rodzaj ludzki. Natomiast nasze cierpienia, tak Pan Bóg chciał widać, te nasze krzyże, same z siebie też nikogo nie zbawiają, ale kiedy my mamy, mają wtedy taką moc, gdy my mamy w sobie tę miłość, możemy powiedzieć wierność, ufność, która była również w Panu Jezusie. I kiedy przez nasze codzienne cierpienia, byśmy tak mogli powiedzieć, te krzyże, różne słabości, umartwienia, przechodzi Chrystus. To jest nie my, nie nasze cierpienie, tylko kiedy w nich jest dostrzegany Chrystus. I o co chodzi? Człowiek, wielu ludzi nie mogło zobaczyć Chrystusa umierającego. Wielu ludzi nawet o nim nie słyszało. Ale takie życie moje, w sensie moje mówię o słuchaczach, o nas wszystkich, jest widoczne dla innych i w ten sposób jakby my dopełniamy tych udręk Chrystusa, bo dajemy ten przykład, świat widzi w nas moc i miłość Boga. To jest ten wymiar dopełniania. Nie zbawczy. My w jakimś sensie, owszem, możemy naszym przykładem nawrócić kogoś i tak dalej, ale to tylko wtedy, kiedy jakby ta wartość jest właściwa, kiedy w naszym życiu jest obecny Chrystus i Jego cierpienie, to wtedy ma sens.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie księdzu profesorowi, pani doktor. Oddamy za chwileczkę głos radiosłuchaczom. Ja podam telefony, ale jeszcze chciałabym nawiązać, drodzy moi goście, do dzisiejszego dnia, bo przecież jakoś go świętujecie państwo, ale podam najpierw telefony, dobrze? Drodzy państwo, jeżeli zechcą państwo rozmawiać z nami, a przede wszystkim z gośćmi naszymi, to znaczy z panią doktor Beatą Brożek i księdzem profesorem Dariuszem Zagórskim, to bardzo prosimy, można wybrać numery telefonów następujące. 56 to numer kierunkowy do Torunia, 655 23 55 i 655 23 56. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. I dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 to kierunkowy numer i 655 23 33 i 655 23 66. Czekamy, że państwo, zapraszamy, żeby państwo włączyli się w naszą rozmowę.
to króciutko, Pani tak, Basiu, ja tylko powiem, bo Pani Beata, Pani doktor Beata również była na naszej dzisiejszej Eucharystii o godzinie 11 w seminarium duchownym. Mieliśmy fizyczne spotkanie, nie tylko takie za pośrednictwem internetu, ale z zachowaniem oczywiście wszelkich reguł, które są na nas nałożone.
Tak.
Mieliśmy Eucharystię właśnie w intencji, tak świętowaliśmy po prostu, prosząc o łaski dla personelu medycznego i dla ludzi chorych, bo to było to spotkanie, przewodniczył ksiądz Ryszard Andrzejewski, Michalita tej Eucharystii, ja przewodniczyłem, przepraszam, a on wygłosił Słowo Boże, byli obecni pracownicy służby zdrowia, był obecny zespół muzyczny, pięknie wprowadzający nas jakoś też w taki to zamyślenie doborem również pieśni. Także dzisiaj świętowaliśmy tak, jak się powinno świętować. Jutro jeszcze tylko powiem, bo to jest wydarzenie przed nami. Jutro o godzinie 18 właśnie w kościele Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i właśnie Jana Pawła II, czyli łączymy te tajemnice. Jutro jesteśmy tam o 18. Serdecznie zapraszam również do śledzenia nas jakby tutaj modlitwy razem z nami za pośrednictwem internetu, bo jest tam możliwość jakby wejścia do kościoła również tymi drzwiami takimi, przepraszam, za wirtualnymi, ale jest fizyczne spotkanie i modlitwa prześwięta również za służbę zdrowia, za ludzi cierpiących.
Dziękuję bardzo. Odbieramy już telefony. Halo, słuchamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna, okolice Warszawy, Zielonka. 30 lat temu dotknęła mnie po wypadku duże cierpienie. No i w ogóle takie życie, że to ciągle jakieś cierpienie było ze mną, szło przez życie. I wtedy napisałam taki wiersz. Leżąc w łóżku, właśnie wziąłam kartkę. I tak, co ja doświadczyłam wtedy, próbowałam to napisać. Więc proszę posłuchać przez chwilę. Cierpienie to moja wyciągnięta ręka ku bliźniemu. Cierpienie to znaczy potrzebuję Ciebie, bez Ciebie nie mogę żyć. Cierpienie to wychwalać Boga, bo On tu przychodzi. Cierpienie to strach, gdy Go tu nie ma, bo przed Nim zamknięto drzwi. Cierpienie to wyglądam Ciebie i pragnę, byś był i dzielił ze mną nadziei nić. To pragnienie serca, byś zrozumiał mnie, był zawsze gotów i nie odmówił mi nic. Cierpienie to oczekiwanie, nadzieja drzemiąca skrycie, to wsłuchanie się w każde słowo, słowo, które ktoś kocha, ono daje życie. Cierpienie to bladość i smutek na twarzy, serce oczekujące na pocieszenie, to prośba do Ciebie, byś uśmiechnął się, umocnił wiarę, a oddalił zwątpienie. Cierpienie to też zastrzyk w bolesne miejsce, co rani, ale i leczy ciało. Radością zaś pocieszone serce i Twe delikatne dłonie, by nic nie bolało. Cierpienie to ciągła tęsknota za dawcą, ofiarowanej krwi dającej życie i za kimś, kto wszystko potrafi i chce. Za tym najbardziej tęskni się. Cierpienie to łoże boleści i trwogi, rany, złamania, same zmartwienia, lecz posłał Bóg ludzi gotowych na pomoc, by leczyć ludzkie zranienia. Cierpienie to wzdychanie do Boga, by prędko, szybko wszystko dawał mi. Cierpienie to niewygoda każdej chwili albo już zbyt długich dni. Cierpienie to przebaczyć wszystko, zapomnieć gniewy i spory. Teraz pragnę widzieć rozchmurzone Twe lice i słyszeć Twoje czułe słowa, czy Cię już nie boli. Cierpienie to obdarowanie, wdzięczność, podzięka, nagrody, serca wszystkim i tym bliźnim, co śpieszą z pełnymi siatkami dobrych owoców, soków i wody. Cierpienie to nieustanna modlitwa, milcząca, cierpliwa i niecierpliwa, spleciona bólem, tak na krzyż. Cierpienie to droga do miłosiernego Boga, to czas na uwolnienie się od mocy złych. Więc gdy ujrzysz cierpienie, nie odchodź. Pośpiesz na pomoc, jak umiesz. Tam czeka w sercu człowieka pragnienie pomocy. Nie zwlekaj. Oczekuję, bracie, siostro, Twoich rąk. Serca, które obdarzy miłością. Gdy do mnie przywiodą Cię nogi Twe, poniesiemy smutek z radością. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani.
Dziękuję.
Czy ktoś z moich gości chciałby odezwać się do pani, do autorki wiersza?
Tak, ja bym chciała, tylko powiem tak, że nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, przede wszystkim bardzo dziękuję za ten wiersz, dziękuję w imieniu pewnie wszystkich słuchających. No, gratuluję pani, bo taka postawa i takie tkwienie w cierpieniu, no pewnie jest godne naśladowania i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani, dziękuję pani doktor, dziękujemy pani, która przeczytała swój wiersz i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłania się Helena Skiedlec. Ja dzwonię, odważyłam się zadzwonić z dwóch powodów. Jeden to jest ten, że jestem też pracownikiem służby zdrowia. Pracowałam prawie 50 lat jako pielęgniarka.
Pozdrawiamy panią.
I pracę swoją traktowałam może nie tyle jako zawód, ale czy profesja, ale jako powołanie. I byłam bardzo szczęśliwa, bardzo, przez cały czas swojej służby, że mogę służyć właśnie najbardziej potrzebującym, którzy są zdani tylko i wyłącznie na moją troskę i moją opiekę. Ale ponieważ dzisiaj jest też dzień misyjny, chciałam również powiedzieć, że Pan Bóg jakby w nagrodę za moją taką oddaną służbę zaprosił mnie na misję do Ziemi Świętej.
O, to gdzie, już wiem, kto mówi, Pani Helena.
Gdzie
wiem.
Mogłam posługiwać najbardziej głęboko upośledzonym dzieciom. Byłam tam 3-krotnie po 3 miesiące. I zrozumiałam tam jedną rzecz, że pełniąc służbę jako pielęgniarka, ja zawsze z miłością, z oddaniem, ale ja służyłam tylko choremu człowiekowi cierpiącemu fizycznie. Natomiast tam, gdzie byłam wśród bardzo głęboko upośledzonych dzieci, które nie mówiły, nie słyszały, nie widziały, były przykute do łóżka, ja w tych dzieciach odkryłam bardzo piękną duszę, znajdującą się w bardzo cierpiącym ciele. I ja dopiero tam nauczyłam się od tych dzieci miłości, z tej pięknej, jakby głębokiej duszy ukrytej w cierpiącym ciele emanowała czysta, szczera miłość. I dopiero pracując właśnie wśród tych, którzy nie potrafią się dzielić jakby swoim cierpieniem czy doświadczeniem cierpienia, one mówią duszą. Ja zrozumiałam obecność duszy.
To, że są, prawda? Że są.
Tak.
Pani Heleno, dobrze
tak,
mówię?
Tak, dobrze, księże profesorze.
Tak, pani Helena, no rzeczywiście przywołuje, tutaj się łączą te sprawy. Pani Basia na początku wspomniała o Bielawkach. Ja nie zapomnę, jak kiedyś chodziliśmy właśnie do Bielawek spotykać się z tymi osobami, dziećmi też głęboko cierpiącymi i psychicznie, i fizycznie. I pamiętam, kiedy siadłem do fortepianu, zagrałem jakąś tam taką przeróbkę utworu Sojki bodaj tam i te dzieciaki były takie szczęśliwe, bo to słowa były takie dla nich jakieś odpowiednie, no gdzieś tam ktoś na kolana usiadł, naprawdę niezwykła sprawa, to co pani Helena wspomniała, oczywiście pani tutaj ogromną rzecz wykonała, bycie takie na co dzień, bycie cały czas, bycie w cierpieniu, posługiwanie.
I wykonywanie myśmy, tych najprostszych czynności.
Tak, bo myśmy byli, owszem, tam też pomagaliśmy, ale to ja zdaję sobie sprawę, jak to mało, ale wiem, o czym pani Helena mówi, jak wiele miłości można przekazać prostymi gestami tym właśnie dzieciom też takim potrzebującym bardzo mocno.
No i być na tyle wrażliwym, żeby odebrać to, co one pokazują, tak, co one dają. Dziękujemy pani Heleno bardzo serdecznie i księdzu profesorowi. Mamy telefon następny. Halo, słuchamy.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre z Meggen ze Szwajcarii.
Witamy pana.
Chciałbym przypomnieć świętego Maksymiliana Kolbe, który powiedział, że życie składa się z dwóch faz. Pierwsze to jest praca, drugie to jest cierpienie. Powinniśmy się przygotować na drugą fazę życia. Drugi wątek. Sabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. Tak. Że Najświętsza Bogu Rodzica Dziewica najwięcej cierpiała
stała
od wszystkich
pod
osób ludzkich.
Tak.
A to ponieważ Pan Jezus nie był osobą ludzką, tylko jest osobą boską. połączmy nasze niezawinione cierpienia z jej niezawinionym cierpieniem. I kończę słowami świętego Tomasza z Akwinu: Pie pelicane, Jezu Domine, me immundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere totum mundus, mundum quid ab omnis celere.
Niech Pan łaskawie przetłumaczy.
To jest taka modlitwa, która jest, mówi o tym, że miłościwi pelikanie, Panie Jezu, oczyść mnie przed swoją krew, którego jedna kropla jest w stanie oczyścić cały świat od wszystkich jej win.
Dziękuję bardzo. To chyba ksiądz profesor musi ustosunkować się do głosu pana.
To znaczy ja się bardzo cieszę też, że pan przywołał ten motyw cierpienia Maryi, bo właśnie myśmy mieli też jakoś o tym wspomnieć, ale wiadomo, czas przebiegł. Ojcowie Kościoła, czyli ci wczesnochrześcijańscy pisarze i łacińscy, a zwłaszcza tu łacińscy też o tym mówili, o cierpieniu, które przeżywała Maryja. Jeśli jakiekolwiek wątki przywoływali, a mówili o naśladowaniu Chrystusa w jego męce, mówili o tym, że właśnie o księdze Hioba, no bo oni są bardzo biblijni, ojcowie Kościoła, to tutaj o cierpieniu Maryi również było. My może nie, że zapominamy, ale jak cierpieć musiała Maryja, która nie była krzyżowana fizycznie. No właśnie to są te dwa wątki, może się tu schodzą. Chrystus, który doświadczał cierpienia fizycznego i tak bliska mu osoba, matka, która to musiała przeżywać, no zbiegły się w tych dwóch cierpieniach, i to cierpienie właśnie fizyczne i duchowe Chrystusa i duchowe Maryi ogromne. Więc ojcowie Kościoła też to bardzo mocno zauważają.
Tak. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi i naszemu radiosłuchaczowi. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Tak? Znajomość łaciny u pana bardzo piękna,
tak.
Ładnie
mówię. Ja chcę powiedzieć, już odbieramy następny telefon za chwileczkę, ale chcę powiedzieć księże profesorze i pani doktor, że przecież to doświadczenie Maryi, ono powtarza się niejako w tym doświadczeniach, w cierpieniu matek, które rodzą tak niepełnosprawne dzieci i całe życie opiekują się. O tym trzeba pamiętać.
Miałem sąsiadkę taką.
Nie tylko kiedyś, pamiętać, ale i wspierać, prawda? Słucham
cię. Która piastowała dziewczynę, tak? W moim wieku. Tak. I do dzisiaj ta dziewczynka żyje i jest wspaniałą córką. I rzeczywiście pani się bardzo mocno nią zajmowała, nasza sąsiadka.
Tak. Dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, właśnie pani nawiązała bardzo dobrze. Lekarz, pediatra z Pomorskiego, jak chodzi o dzieci. Niezawinione cierpienie dotyka dzieci, jak dzieje się to, ja jako już leciwa, że tak powiem, osoba, mam skalę porównawczą. Mamy coraz częściej do czynienia z cywilizacją śmierci dzisiaj. Niestety, cywilizacja miłości była. Ona przemija. I to jest zastraszające i to jest przerażające. W tej dyskusji tutaj, poniekąd no długiej, bardzo długiej, uważam, że należało wspomnieć jeszcze o sumieniu. Dlatego, że jednak to niezawinione cierpienie powodują ludzie. To my sobie nawzajem zadajemy cierpienia. To nie Pan Bóg. I dlatego im więcej ludzi sumienia, tym mniej cierpienia.
Dziękuję bardzo, pani
doktor. A jeżeli chodzi o dzieci, to powiem
pani
tak.
Pani doktor, halo?
Basiu, ale ważna rzecz, jedno zdanie.
Ale jedno zdanie jeszcze,
tak,
dobrze?
Bo to jest najważniejsze, że zależy dużo od sumienia ludzi pracujących w zawodach takich jak lekarze, pielęgniarki, nauczyciele. To jest niezbędne, a poza tym myślenie, rozum. No przecież jeżeli my nie będziemy korzystać z wiedzy, to tych ułomnych dzieci będzie rodzić się coraz więcej. Dlatego wiedza i akademicka nauka, która no ma do życzenia wiele dzisiaj, bo to nie jest nauka,
pani doktor,
antynauka.
Miało być jedno zdanie, więc tak, bardzo przepraszam,
dlatego,
ale no bo musimy
końcu,
dać.
No, dzwonię już bardzo długo, a to są bardzo ważne rzeczy.
Tak,
ludzie
tylko że
sami sobie to cierpienie zgotowują.
Proszę pani doktor.
Będą przestrzegać dekalogu, to nie będzie dochodziło do takiego cierpienia. Do
pani doktor, dziękuję
cierpienia.
Pani bardzo serdecznie. Pozwólmy naszym gościom, żeby się ustosunkowali, bo pani mówi o sumieniu i tak dalej, o zawinionym cierpieniu,
no
o
tak,
tym, że ludzie...
Do końca tak jest, bo nie tylko ludzie, to się zgadza, że ktoś cierpi w sposób niezawiniony poprzez opinie innych, poprzez zło doświadczane, ale przecież nie ma w tym zła wprost oczywiście człowieka, kiedy rodzi się ktoś z chorobą.
No więc właśnie, no, tak.
Tutaj nie tylko, nie możemy tak ludzi tutaj stawiać wszystkich pod
ścianą. To, co ksiądz powiedział o bielawkach, to, co pani Helena mówiła o tym doświadczeniu swoim z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, prawda? I mocno fizycznie. Ja również mam takie doświadczenie przez całe życie. Nie powiedziałabym, że to jest cierpienie wynikające z jakiegoś uszczerbku czy niewłaściwego działania sumienia.
Tak.
Tak, odbierzemy jeszcze telefon jeden, jeżeli zdołamy. Halo, słuchamy. Halo? Halo, słuchamy. Halo? Halo, słuchamy. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym zabrać głos.
Bardzo prosimy, mamy bardzo mało czasu, ale bardzo prosimy.
Dobrze, dziękuję ślicznie, ale to ja już mogę, tak?
Już pani jest na antenie i proszę o syntetyczną wypowiedź, dobrze?
Okej, rozumiem. Ja jestem dzisiaj właśnie po uczestnictwie w Eucharystii Świętej w naszym kościele i dzisiejsza audycja, którą tutaj mam okazję słuchać na antenie, dotyczy niezawinionych krzyży, które są zsyłane nam. My obwiniamy Boga za coś takiego, a mnie naszła taka myśl, dowiedziałam się, że nie możemy uczestniczyć w Eucharystii, że mamy dyspensę od Eucharystii, od uczestnictwa w Eucharystii do 15 listopada. Jakim prawem ludzi zdrowych pozbawia się uczestnictwa w Eucharystii? Ja myślę, że biskupi, zamiast udzielać dyspensy, winni nakazać księżom odprawiania liczby mszy w takiej ilości, żeby dani wierni danej parafii w niedzielę mogli spokojnie w tej Eucharystii uczestniczyć.
Tak, dziękuję.
Czyli,
bardzo.
Powiem,
wypowiedziała pani swoje zdanie.
30 mszy,
halo?
Prawda?
Proszę pani, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Ja myślę, że w wielu kościołach to się dzieje. Sama znam takie kościoły, gdzie bardzo dużo jest... Tak, proszę bardzo, księże profesorze.
Pamiętam tę pierwszą odsłonę COVID-u, czyli tą nam od marca poczynając, to rzeczywiście wielu księży pewnie to się nie da zrobić tak, jakby życzenie było. Ja rozumiem panią i oczywiście dobrze, że wierni chcą uczestniczyć. To jest,
trzeba pozytywnie to traktować. Tak,
tylko natomiast też czasami zwykłe możliwości, jeśli jest ksiądz sam na parafii albo jest z drugim tylko z wikariuszem, no to nawet niechby po 8 mszy odprawili, to i tak zabraknie możliwości udziału. To nie jest tylko kwestia multiplikowania mszy, no taka jest sytuacja niestety. Oczywiście księża działają naprawdę w wielu wypadkach na korzyść wiernych. Potwierdzam to, bo widziałem to jako świadectwo choćby tutaj w naszych parafiach diecezji toruńskiej i nawet u Ojców Redemptorystów, pamiętam, były tam msze odprawiane dla ludzi specjalnie w zwiększonej ilości.
Tak, dziękuję bardzo. Jakieś słowo na koniec, księże profesorze i pani doktor?
Tak, ja przede wszystkim chciałabym w tym dniu służby zdrowia pozdrowić wszystkich chorych. Myślę, że wspólnie możemy się pochylić nad każdym, kto nas słucha. Pozdrawiam, nie ma czasu, ale pozdrawiam wszystkich bliskich znajomych, dalszych znajomych, którzy cierpią, bo wiem, że takich ludzi wokoło jest dużo. Obyście znaleźli swojego Samarytanina, abyście nie byli sami w tym cierpieniu. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję. To pani doktor nauk medycznych Beata Brożek i ksiądz profesor.
Ja ze swojej strony, dziękując oczywiście za udział w tej audycji, bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze raz i naprawdę zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej. Myślę, że ona się jakoś przekłada. Ktoś nawet mi napisał kiedyś, że czuje tę modlitewną obecność naszą. Jako duszpasterstwo te służby zdrowia naszej diecezji chcemy wspierać i wspieramy i modlitwą, i nawet taką szybką, na końcu powiem, akcją, medal dla medyka, dzieci.
Tak, już nie zdążyliśmy
mnóstwo prac, ponad 400 prac 47 szkół. To jest ogromny wysiłek i piękne zaangażowanie. I tam były podkreślane cechy te medyków najlepsze. Także
i słowo raz, dziękuję, proszę księdza, się powtarzało.
Dziękuję, oczywiście,
prawda?
Się powtarzało, no ty... tak. Mm-hmm. One będą prezentowane na naszym Facebooku. Można śmiało wchodzić duszpasterstwa diecezji toruńskiej. Będą te prace prezentowane. Niech lekarze wejdą, zobaczą, pielęgniarki, ratownicy, farmaceuci, jak bardzo się ich tam kocha. I dzieciaki naprawdę to wyznały rysunkiem.
Dziękuję bardzo. To ksiądz profesor Dariusz Zagórski, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję moim gościom. Dziękuję. I życzę w dzisiejszym dniu dużo siły i mocy Ducha Świętego i wszelkich błogosławieństw. Dziękuję bardzo. Ja żegnać się również. Życzę Państwu wszystkim, nam wszystkim, żebyśmy umieli na co dzień w tych trudach różnych i w tej sytuacji, w której jesteśmy, żebyśmy umieli jednak szukać sensu i żebyśmy ten sens jakoś odkrywali, tego, co się dzieje z nami i wokół nas, z nami, z naszymi bliskimi i wokół nas. Dziękuję bardzo, dziękuję ojcu Dariuszowi. Szczęść Boże wszystkim Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.